Dobry wieczór, kłaniam się nisko. My mamy połączenie z Katowicami, gdzie jest Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. Kłaniam się, panie pośle.
Serdecznie witam, panie redaktorze. Pozdrawiam Katowice i całe Śląskie.
No właśnie, jak w Katowicach dzisiaj pogoda? Dało się chodzić i poruszać, czy tak jak w Warszawie to groziło kontuzją?
No już jest około zera, więc teraz można w miarę bezpiecznie chodzić, tylko trzeba mieć nieprzemakalne buty, bo śniegu wszędzie.
Pan dojechał, więc problemów nie ma, więc jak już pogodę mamy odhaczoną, to o polityce porozmawiajmy. Czy pomożecie Prawu i Sprawiedliwości w ugłaskaniu Brukseli, przyjęciu ustawy o Sądzie Najwyższym i spełnieniu tych warunków, które są konieczne, żeby pieniądze z KPO w końcu do nas ruszyły?
W ogóle nie widzimy w tym głaskania Brukseli, natomiast widzimy w tym okazję dla środków z Funduszu Odbudowy, które są własnością Polek i Polaków i które dobrze przysłużą się polskiej gospodarce, cyfryzacji, energetyce. Więc jeżeli tylko będzie to zgodne z naszymi przekonaniami i zgodne z polską konstytucją, to oczywiście pomożemy. Byliśmy zresztą do tej pomocy gotowi już w czwartek, potem w piątek, no ale niestety, jak to w PiSie, ustawa spadła i nie wiadomo.
A powiedział pan ciekawą rzecz o zgodności właśnie z polską konstytucją. Tutaj wiele osób zwraca uwagę na taki fakt, że przerzucenie Izby Dyscyplinarnej, kompetencji właściwie dyscyplinarnych z Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, no, nie jest zgodne właśnie z tą konstytucją. Zgadzacie się z takim stwierdzeniem?
No i co ciekawe, chyba po raz pierwszy od początków sporu o praworządność przyznają to zarówno eksperci opozycyjni, jak i eksperci rządowi, więc coś musi być na rzeczy.
No tak, no ale to zgadzacie się, rozumiem, w tej sytuacji z obozem rządzącym, no ale to w takim razie coś trzeba z tym zrobić, no to chyba tak nie może być.
No tak, no opozycja już miała przygotowaną poprawkę, która eliminowała ten błąd. Poprawka polegała na tym, żeby te sprawy były przeniesione do Izby Karnej Sądu Najwyższego, co warto przypomnieć, było jednym z kamieni milowych, na które zgodził się pan premier Mateusz Morawiecki, kiedy zgadzał się na wszystkie te kamienie milowe. Więc no, zgodnie chcieliśmy tę poprawkę wnieść. Zobaczymy, jakie będą jej losy, bo zobaczymy, jakie będą losy.
A Prawo i Sprawiedliwość jakoś do opozycji rękę wyciąga, prosi o spotkanie, rozmowę, pomoc w konstruowaniu tej ustawy tak, żeby ją rzeczywiście przyjąć, no bo na swojego koalicjanta, czyli Solidarną Polskę, Prawo i Sprawiedliwość liczyć nie może oczywiście w tej sprawie, więc musi wyciągnąć rękę do was, do opozycji. Rozmawialiście w tej sprawie z posłami PiSu?
No tak, w okolicach posiedzenia Sejmu toczyły się bardzo zakrojone na szeroką skalę konsultacje. Organizowała je sama pani marszałek Witek. Z tego co wiem, ona spotykała się między innymi z liderami opozycyjnymi po to, żeby zachęcić ich do pracy nad tym prawem. Ten projekt ustawy zresztą to była taka dość dobra rzecz. To nie był projekt taki, który nadaje się od razu do odrzucenia. To był projekt, który dałoby się poprawić. Więc stąd były nasze nadzieje, że kiedy odbędzie się debata nad tą ustawą, to będziemy w stanie pewne nasze...
Ja mam wrażenie, że ma pan poczucie, że to wszystko raczej w dobrą stronę idzie, jeżeli chodzi o te ustawy o Sądzie Najwyższym i odblokowanie pieniędzy z KPO. Czy ja się mylę?
To praworządność w Polsce jest w interesie każdej i każdego z nas. Uważam, że to po prostu powinien być temat, który zostanie załatwiony. Mam nadzieję, bo to nie przecież sędziowie wymyślili te problemy, tylko wymyślili je politycy. No, źródłem wszelkiego zła jest niezgodny z prawem wybór Krajowej Rady Sądownictwa, niezgodny z konstytucją. Cała reszta to są tylko pochodne tego właśnie wyboru. Mam nadzieję, że chociaż wycinek tej praworządności uda się naprawić, przyjmując w odpowiedni sposób tę ustawę. Czy to się wydarzy? Nie wiem. Zobaczymy, jakie będą efekty negocjacji pana premiera
z naszego sondażu, który niedawno przeprowadziliśmy razem z Dziennikiem Gazetą Prawną, wynika, że 1/3 wyborców opozycji no nie chce, żeby opozycja pomagała Prawu i Sprawiedliwości, bo im się ten kompromis po prostu nie podoba z Brukselą. Pan się nie obawia, że jeżeli opozycja poprze rzeczywiście rząd, to straci swoich wyborców?
Wie pan, nie patrzę na to w ogóle politycznie. Patrzę na to jako na szansę dla Polski, dlatego że Polska czeka na pieniądze i te pieniądze to mają być pieniądze, które pomogą powstać gospodarce ze szkód, których nabawiła się podczas epidemii COVID-u. Tak przecież był programowany i tak był pisany fundusz odbudowy i dlatego przecież te pieniądze od 1,5 roku mogłyby w Polsce już dawno pracować. PiS zrobił wszystko, żeby te środki do Polski nie trafiły. No skoro PiS nie może, to jest naprawdę nasza wspólna odpowiedzialność, żeby te środki do Polski trafiły.
Z tych ostatnich informacji wynika, że ta ustawa powinna się pojawić w styczniu pod obrady Sejmu trafić, więc zobaczymy, jak ona będzie ostatecznie wyglądała i co uda się wynegocjować. A ja mam trochę inne pytanie o polityczne sojusze. Kiedy ogłosicie wspólny start w wyborach z PSL-em?
Nie ma takich planów na razie. Do ogłaszania wspólnego startu w wyborach z kimkolwiek to jest kwestia, myślę, późnej wiosny 2023 roku, ale doszło do spotkania naszych liderów na konwencji, na jednej z konferencji PSL-u. Bardzo dobrej rozmowy. Szkoda, że ta rozmowa nie odbyła się w takim formacie, jak kiedyś ją planowaliśmy, czyli konferencji o przyszłości Polski, gdzie Szymon Hołownia mógłby porozmawiać z wszystkimi liderami ugrupowań opozycyjnych. Wtedy liderzy nie znaleźli na to czasu. Dobrze, że Władysław Kosiniak-Kamysz znalazł czas i zaprosił Szymona Hołownię. Panowie porozmawiali bardzo programowo, bardzo merytorycznie, z pewną nutką żartu i ironii, i to było bardzo dobre.
Przyznam, że było widać pewną chemię między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Szymonem Hołownią. Michał Gramatyka, Polska 2050, jest dzisiaj moim i państwa gościem. A właśnie, a propos tej chemii, no bo Władysław Kosiniak-Kamysz po tym spotkaniu w Płocku, o którym pan mówił, powiedział: prowadzimy rozmowy z Polską 2050, również za Grołunią, zobaczymy, co z tych rozmów wyjdzie. Tak on powiedział po tym spotkaniu. To jak bardzo poważne i zaawansowane są w tym momencie te rozmowy?
No, nasi liderzy siłą rzeczy rozmawiali, żeby ustawić to spotkanie, do którego doszło. Szymon Hołownia to jest taki człowiek, z którym dość łatwo jest czuć chemię, bo on jest ekstremalnie inteligentnym gościem. Dobrze się z nim rozmawia. W zasadzie na każdy temat potrafi porozmawiać, potrafi odbić żart w taki wdzięczny dość sposób.
Ależ pan laurkę swojemu szefowi ustawił, naprawdę.
A, wie pan, ja od czasu do czasu się z nim kłócę, ale naprawdę doceniam w nim intelekt, bo ja bardzo lubię inteligentnych ludzi. Pana
Oj,
też, panie
Bardzo
redaktorze.
Panu dziękuję, jest pan zbyt miły. Może...
Tak, to zwiastuje problemy.
Rzeczywiście, żeby nie było za miło, to porozmawiajmy o tym, czy na przykład Donald Tusk powinien być według pana premierem, jeżeli przyjęlibyśmy taki scenariusz, że Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało oddać władzę, a Platforma Obywatelska będzie ją przejmować, ale będzie musiała szukać koalicjantów. To czy wy byście byli na taką koalicję z Platformą Obywatelską gotowi? No i czy byście byli w stanie dopuścić do tego i zgodzić się na to, żeby Donald Tusk był ponownie premierem?
No, dobrym zwyczajem takich demokracji proporcjonalnych jest, że tekę premiera obejmuje szef najsilniejszego ugrupowania, które wchodzi do Sejmu. A więc, jeżeli Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska, nie wiem w jakiej konfiguracji koledzy pójdą, zdobyłaby większość głosów i zdobyłaby najsilniejszy mandat do rządzenia, no to pewnie ich jak gdyby kompetencją będzie wskazanie premiera.
Czyli tak, czyli jeżeli rzeczywiście Koalicja Obywatelska wyciągnęłaby do was rękę, wy powiedzielibyście tak, idziemy razem tworzyć ten hipotetyczny oczywiście na razie rząd, to pod wodzą Donalda Tuska ten rząd by był prowadzony.
No, Szymon Hołownia też podkreśla to w wielu swoich wypowiedziach, że wyobraża sobie współpracę po wyborach, stawia pewne warunki, na przykład zielony wicepremier, czyli cały ten pakiet klimatyczny, cały pakiet relacji człowieka z przyrodą, wszystkie elementy związane z gospodarką odpadami, z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, wszystkie te zielone elementy, które charakteryzują dzisiaj bardzo mocno Polskę 2050, najbardziej zielone ugrupowanie na polskiej scenie politycznej. Ale tak, oczywiście widzimy w przyszłości koalicję z kolegami z Platformy, z kolegami z PSL-u. Kto tam jeszcze do
Sejmu
wejdzie?
No tak, rzeczywiście tutaj być może opcji będzie dużo. My cały czas rozmawiamy. Michał Gramatyka, Polska 2050 jest moim państwa gościem. Nie kończymy, tak jak mówiłem, naszej rozmowy. Ona się tylko przenosi do naszych mediów społecznościowych, na nasze strony internetowe i do radia internetowego RMF24. Komisja weryfikacyjna, zmieniając temat znowu, w sprawie rosyjskich wpływów w energetyce. Cyrk polityczny, to zdaje się takiego sformułowania użył Szymon Hołownia, ale dlaczego? To uważacie, że tej sprawy nie trzeba wyjaśnić, że nie trzeba się za to wziąć? To chyba wypadałoby sprawdzić, czy Rosjanie nie grzebali nam w naszej polityce i w naszych decyzjach.
Wie pan, w 1984 roku biuro polityczne KCPZPR powołało tak zwaną Inspekcję Robotniczo-Chłopską. To była taka komisja składająca się z przedstawicieli robotników i chłopów, która miała wyłapywać spekulantów.
Czyli PiS jest jak KCPZPR w tym przypadku, tak?
Trochę tak, trochę chyba oczywiście. Chłopaki zapatrzyli się w jakieś stare wzorce. Zresztą w momencie, kiedy użyłem tego argumentu w debacie i powiedziałem, że pan poseł Dyduch na pewno pamięta te czasy, no to on zgłosił się w trybie sprostowania i powiedział, że tak, rzeczywiście on te czasy pamięta i że Ircha to wypisz, wymaluj, komisja weryfikacyjna. Nie wiadomo, kto tam będzie, nie wiadomo wobec jakiego parytetu. Nie będą to musiały być osoby z wykształceniem prawniczym. Będą miały gigantyczne możliwości, dlatego że będą mogły zablokować karierę polityczną każdej osobie, którą wskaże Jarosław Kaczyński i jego akolici, no bo będą mogli wydać orzeczenie, które pozbawi możliwości przyjmowania ról publicznych związanych,
no dobrze,
z gospodarką, środkami.
Te zarzuty poważne. Wy będziecie mieli tam swojego przedstawiciela. No z tego co wiem, to chyba nie macie tego w planach, żeby domagać się waszego człowieka tam na miejscu.
Wątpię i wątpię, żeby ktokolwiek z opozycji zgłosił do tego dziwnego tworu swojego
przedstawiciela.
A dlaczego?
To nie warto patrzeć ludziom na ręce, którzy, tak jak pan mówi, no tutaj dość poważne oskarżenia wobec nich padają. No to może warto być przy nich, zaglądać im przez ramię, patrzeć im na ręce, jakby pilnować tego, co oni robią, oczywiście w ograniczonym zakresie, ale zawsze.
No ale wie pan, wtedy legitymizowalibyśmy ten dziwny twór, który jest w ogóle niepodobny do niczego. No, gdyby to była komisja śledcza, która jest ulokowana w Konstytucji, która jest opisana w regulaminie Sejmu, gdzie wiadomo w oparciu o jakie parytety wybierani są członkowie tej komisji, że oni są wybierani spośród przedstawicieli w parlamencie, że są wybierani w sposób, który oddaje rozkład sił w parlamencie, co mogą, czego nie mogą, jak kończy się ich praca, no to jest jakby zupełnie inna rozmowa. Natomiast ta komisja weryfikacyjna ma bardzo duże uprawnienia i przypomina taki instrument do polowania na czarownicę i w zasadzie tylko do tego się nadaje.
Wydaje się panu, że ta komisja weryfikacyjna ma w ogóle jakąkolwiek szansę wypracowania jakichkolwiek wniosków. No zanim ona powstanie, to jeszcze chwila, a potem wybory i nie wiadomo, co się będzie działo po wyborach. Może to jest po prostu strata czasu, nawet z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości.
Ona nie jest po to, żeby wypracowywać wnioski. Ona jest po to, żeby szukać haków na Donalda Tuska, na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ona jest po to, żeby skilować opozycyjnych liderów. No to jest w zasadzie jedyne i główne zadanie tego dziwnego tworu. My nie chcemy uczestniczyć w czymś, co nie dość, że jest patrzeniem w przeszłość, jest jakimś babraniem się w tej starej polityce, to jeszcze jest skrajnie niesprawiedliwe, oparte o nietransparentne reguły i niedemokratyczne.
Panie pośle, w ramach zmiany pokoleniowej pan odda miejsce na listach wyborczych w przyszłych wyborach komuś młodszemu?
No chyba nie ja będę decydował o tym, jakie będą miejsca.
Ale pan mógłby zdecydować, że pan trochę ustępuje, no bo wielu doświadczonych polityków musi zrobić krok do tyłu, pan jest doświadczonym politykiem, puścić młodszych przodem, puścić nową wizję, nowe pomysły, pozwolić rozwijać się tym nowym ideom. Naszym celem ruchu Polska 2050 jest wprowadzenie do Sejmu bardzo wielu młodych ludzi, tak powiedział Szymon Hołownia.
No ale mamy 41 okręgów wyborczych, a tylko 7 posłów, więc myślę, że i ci młodzi, i ci troszkę mniej młodzi, tacy jak ja, na pewno pomieszczą się na tych listach. To, nad czym będę na pewno bardzo mocno pracował, szczególnie tu w swoim okręgu, w okręgu 31, obejmujący m.in. piękne Katowice i jeszcze piękniejsze Tychy, to, żeby ta lista była jak najsilniejsza i żeby jak najwięcej osób oddało na tę listę głosy. I tak Polska 2050 ma największe w kraju poparcie właśnie na Śląsku, w Zagłębiu, na ziemi częstochowskiej, na Podbeskidziu, czyli w województwie śląskim, a będzie miała jeszcze wyższe, no bo pracujemy z panem posłem Suchoniem nad tym każdego dnia.
Młodzi ludzie w polityce, no to rozumiem wasz cel. No pytanie, czy tu jakoś proporcje będą się rozkładać, czy będzie jakieś kryterium wiekowe, czy będziecie namawiali młodych ludzi, żeby oni w politykę weszli, żeby oni próbowali dostać się do Sejmu nawet z jakiegoś dalszego miejsca na liście. No bo jednak do zagospodarowania macie według sondaży już teraz niemałe poparcie, które pewnie będzie się jakoś tam rozwijać.
Szymon Hołownia w ramach tak zwanej mobilnej konwencji partyjnej odwiedza polskie regiony i przedstawia tak zwanych kandydatów na kandydatów. I wśród tych osób rzeczywiście bardzo dużo jest osób młodych. Co więcej, bardzo dużo jest wolontariuszy, takich osób, które mają doświadczenie w wolontariacie. Najgorsze dla polityki to są takie sytuacje, kiedy osoba wchodzi w politykę i to jest jej pierwsza praca, że ona nigdy w życiu nic innego nie robiła, jak tylko na przykład siedziała w Sejmie i jakby jej świetnie świat jest widziany z perspektywy wiejskiej. Ta nasza nowość polega między innymi na tym, że mamy ludzi w całym kraju, którzy autentycznie działają, którzy, nie wiem, chodzą po lasach, sprzątają te lasy, sadzą drzewa, prowadzą pomoc dla dzieciaków, dla dzieci ulicy, angażują się w akcje społeczne. To jest naprawdę nasz ogromny atut i nasze ogromne aktywo. Stowarzyszenie Polska 2050 świątecznie się do was uśmiecha.
Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy w wyborach, wybory za rok. A ja chciałem zapytać jeszcze na koniec naszej rozmowy. Pan wie, co to jest rafineria procesingowa?
Rafineria procesingowa.
Ostatnio, widzi pan, ja też nie wiem, dlatego chciałem się zapytać, czy pan może ma pojęcie, bo ja oczywiście nie jestem specjalistą z zakresu rafinerii. Prezes Daniel Obajtek, ostatnio jednego z dziennikarzy, w ten sposób przepytywał, wyraźnie wzburzony tymi zarzutami związanymi ze sprzedażą Lotosu. Złożyli państwo doniesienie do prokuratury w sprawie właśnie tego procesu i tych doniesień, które się pojawiają. Czy pan naprawdę tak szczerze, z głębi serca wierzy, że prokuratura cokolwiek uczyni z tym doniesieniem i rzeczywiście rzetelnie wyjaśni sprawę?
Nie wierzę, bo w Polsce na czele prokuratury stoi polityk. Pan prokurator generalny, pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I on i jego koledzy zrobią wszystko, żeby tej sprawie łeb utrącić.
To po co to doniesienie?
Ale jeżeli prawdą jest chociażby to, że Rada Nadzorcza opiniowała inną umowę niż ta, która finalnie została zawarta, to jest najnormalniej pod słońcem oszustwo. To jest po prostu tak ewidentna sprawa, jak granatnik w siedzibie Komendy Głównej
Policji. Ale to skoro nie wierzy pan, że prokuratura jest w stanie to wyjaśnić, to po co składać doniesienie? Po co się kłopotać?
Dlatego, że przynajmniej próbujemy zwracać uwagę organów ścigania, organów ochrony porządku prawnego na sprawy, które wymagają ich ingerencji. Ja wiem, że to są polityczne organy, że one, nie wiem, nie doprowadziły do wyjaśnienia tematu wyborów kopertowych, ukręciły łeb w sprawie dwóch wież, przykryły jeszcze kilka innych afer, które w Polsce się dokonały. Nie wiem, nie wyjaśniły tematu maili Dworczyka. Pewnie nie wyjaśnią również kwestii sprzedaży rafinerii, ale mam nadzieję, że kiedyś przyjdą inne czasy i przyjdą inni ludzie i oni dotrą do tych dokumentów i zobaczą, że byli ludzie, byli politycy, działacze społeczni, którzy zwracali na to uwagę i po prostu do tamtych spraw wrócą.
O innych czasach i o przyszłości będziemy dalej rozmawiać w przyszłości. Dzisiaj moim gościem był poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Bardzo serdecznie, panie pośle, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Wszystkim państwu życzę.